Czeska broń w II wojnie światowej, ale nie tylko w II wojnie światowej, bo opowiemy również o epizodzie po II wojnie światowej. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Dzisiaj z Arkiem chcielibyśmy zaprezentować dość nietypowy podcast. Podcast bez miejsca nieoczywistego, natomiast naiście ciekawy temat, czyli wkładu czeskiej broni w II wojnę światową. Tak się złożyło, że w 1938, a potem w 1939 roku III Rzesza przejęła dość istotny zastrzyk uzbrojenia. Powiemy też o kilku ciekawostkach związanych z czeską bronią, takimi jak wojna w Izraelu, czy też czeska, czy czechosłowacka flota wojenna. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Dzisiaj gościem będzie Arek Czapla. Witam słuchaczy na kolejnym podcaście z gościem. Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj znowu moim gościem będzie Arek Czapla i chcemy opowiedzieć o czeskiej bądź czechosłowackiej broni w II wojnie światowej, a także po II wojnie światowej. Witam cię, Arek.
Witam wszystkich słuchaczy, dzień dobry.
Ciekawa historia z tą czeską bronią. Pierwsze pytanie chciałbym ci zadać, bo są pewne mity dotyczące potencjału niemieckiego na początku II wojny światowej. Powiedz mi, co bardziej pomogło Niemcom uzyskać przewagę na początku II wojny światowej? Czy były to konta austriackie, ich dolary i złoto po Anschlussu Austrii, czy też rok 38 i aneksja Czechosłowacji, czeska, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czeska raczej, a nie czechosłowacka broń, którą mogli użyć na początku wojny.
To jest taki temat troszkę rzeka, na który można odpowiedzieć w różne sposoby. Na pewno przejęte aktywa w postaci złota, walut i tak dalej w austriackich bankach, w bankach czeskich, to również zrabowane austriackim, czeskim Żydom, były na pewno zastrzykiem finansowym dla niemieckiej gospodarki, która w 1938-1939 roku tak naprawdę od strony finansowej była już w głębokim kryzysie. Gdyby Niemcy nie rozpoczęli wojny w 1939 roku, to pewnie w 1940-1941 pogrążyliby się w kompletnym kryzysie finansowym, ponieważ te wszystkie rozdmuchane inwestycje, głównie w zbrojenia prowadzone przez Hitlera, były robione tak naprawdę na kredyt. To wszystko się finansowo nie dopinało, tam nie było żadnego rachunku ekonomicznego, to była po prostu inwestycja w przyszłą wojnę. Natomiast przejęty potencjał w postaci uzbrojenia od czeskiej armii, też nie wszystkiego uzbrojenia, o tym powiemy, na pewno był takim zastrzykiem, który był tu i teraz dla Wehrmachtu dostępny. Więc na moment rozpoczęcia wojny pewno przyjęcie dodatkowego uzbrojenia od czeskiej armii było wsparciem dla Wehrmachtu. Ogromnym wsparciem przez cały okres wojny dla III Rzeszy było przejęcie czeskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja mówię specjalnie czeskiego, dlatego że praktycznie cały ten przemysł zbrojeniowy był w Czechosłowacji zlokalizowany po stronie czeskiej. Więc te zakłady tak naprawdę przez całą wojnę produkowały dla niemieckiego Wehrmachtu, dla Luftwaffe bardzo dużo sprzętu i to były zakłady, cały ten teren Czech przecież tak naprawdę wpadł w ręce sowieckie i w ręce amerykańskie, bo część Czech zajęli Amerykanie dopiero w ostatnich miesiącach II wojny światowej w 1945 roku, więc ten przemysł tak naprawdę cały czas produkował, tak? Nie produkował już przemysł na przykład śląski, który wpadł w ręce sowieckie wcześniej, a czeski ciągle pracował, więc moim zdaniem ten potencjał wojskowo-przemysłowy przejęty w Czechach był na moment 1939 roku chyba bardziej takim zastrzykiem, dlatego że to był fizyczny sprzęt, który Niemcy dostali.
Historia czeskiej produkcji przemysłowej jest historią, która jest związana z Austro-Węgrami jeszcze, ponieważ Czechy były zapleczem Austro-Węgier, zapleczem przemysłowym Austro-Węgier i one produkowały najwięcej broni w czasach I wojny światowej w Austro-Węgrzech. I nasuwa się takie pytanie, czy Czesi, produkując broń, czy Czesi mieli jakiś pomysł na obronę swoją w 1938? Czechy zostały sprzedane przez sojuszników Hitlerowi w 1938, ale czy Czesi, rozwijając różne technologie wojskowe, czy oni mieli jakiś pomysł na obronę? Czy próbowałeś to znaleźć?
Czeski pomysł, czechosłowacki pomysł na obronę, tak naprawdę Czesi generalnie przez większość tego okresu, przynajmniej lata 30, widzieli zagrożenie z kierunku niemieckiego. I on tak naprawdę sprowadzał się do zatrzymania potencjalnego uderzenia niemieckiego na obszarze Sudetów, więc oni tam stworzyli system żelbetonowych umocnień, bunkrów silnie uzbrojonych. Natomiast po Układzie Monachijskim, kiedy kraje państwa zachodnie ich po prostu zdradziły, tak naprawdę stracili, można powiedzieć, jakąkolwiek koncepcję obrony, dlatego że te tereny Sudetów razem z tymi umocnieniami zostały sprzedane, tak to nazwijmy, za taki czysto wirtualny pokój Niemcom, więc Niemcy zajęli tak naprawdę to, na czym Czesi mogli oprzeć obronę swojego kraju, więc kiedy Hitler poszedł za ciosem i w 1939 roku w marcu postanowił już dokończyć okupację Czech i Moraw, to tak naprawdę Czesi za bardzo już nie mieli w jaki sposób bronić swojego terytorium, no bo nie mieli oparcia, o które mogła się ta armia oprzeć, a po drugie, jeżeli budujesz plany obronne w oparciu o jakieś na przykład umocnienia, tak jak tutaj, no to nie ma szans, żebyś zbudował nowe plany operacyjne w ciągu 6 miesięcy, bo tyle dzieliło czas od zajęcia Sudetów do aneksji reszty Czech i Moraw, więc moim zdaniem po prostu w 1939 roku w marcu armia czechosłowacka była, można powiedzieć, w pewnym sensie chyba pogodzona z tym, co się stało, że oni tam nawet specjalnie nie próbowali stawiać jakiegoś oporu.
Tak, ale zastanawia mnie, czy w tym okresie do 1938 roku, czyli kiedy to w Monachium doszło do kupienia pokoju na kolejny rok. Czy oni, rozwijając tą broń, oni myśleli tylko i wyłącznie o eksporcie, czy też myśleli o obronie własnego kraju?
Nie, oni sporą część tej broni dostarczali swojej własnej armii. Armia czechosłowacka w 1938 roku była armią, która może nie była bardzo duża, ale była w pewnych obszarach armią bardzo nowoczesną. Była na pewno armią o wyższym poziomie zmechanizowania od armii polskiej. Dysponowała większą ilością czołgów i tutaj w obszarze broni pancernej Czesi naprawdę byli dobrzy. No gorzej wyglądało to w przypadku lotnictwa, bo to lotnictwo czeskie nie było specjalnie nowoczesne i ich konstrukcje w zasadzie nie przewyższały konstrukcji na przykład ówczesnych polskich i wyraźnie ustępowały konstrukcjom niemieckim. Natomiast spora ilość broni pancernej w czeskiej armii, spora ilość też takiego sprzętu typu ciągniki artyleryjskie pokazywała, że oni byli przygotowani do prowadzenia chyba nawet bardziej wojny manewrowej. Oczywiście by mieli system umocnień na granicy niemieckiej, natomiast byli przygotowani do prowadzenia bardziej manewrowej wojny, na pewno lepiej byli przygotowani do takiej manewrowej wojny niż Wojsko Polskie w 1939 roku. Pamiętaj też o tym, że dla Czechosłowacji potencjalne zagrożenie z powodu pewnych zaszłości historycznych płynęło również z północy, czyli z Polski.
Dołączyliśmy się do monachijskiej gry, zabierając Czechom Zaolzie.
To taka troszkę czarna karta w historii międzywojennej Polski. Moglibyśmy o tym dużo mówić, ale to by tak, trzeba po prostu poświęcić.
Ja mam takie wrażenie, Arek, że słusznie zabraliśmy, ale w bardzo nieciekawym momencie.
Słusznie czy niesłusznie, no, możemy kiedyś porozmawiać.
Tak jest, tak myślę. Arek, czyli w takim razie Hitler zabiera Czechy bez jednego wystrzału? W ręce Niemiec wpada dość nowoczesne uzbrojenie produkowane w latach, powiedzmy sobie, 30. przez Czechów. I powiedziałeś o broni pancernej. Czy mógłbyś powiedzieć, co trafiło w ręce i jaki to miało wpływ na dozbrojenie armii niemieckiej? Czyli porozmawiajmy o czołgach. Tutaj w tym wypadku mówimy o dwóch modelach czołgów, LT, czyli czołg lekki wzór 35 i LT wzór 38. One potem miały swoje nazwy w armii niemieckiej.
Tak, sprzęt pancerny był chyba głównym wyposażeniem, które przejął Wehrmacht na swój użytek, bo z innymi rodzajami broni to wyglądało troszeczkę inaczej, ale głównie sprzęt pancerny i sprzęt zmotoryzowany, czyli ciągniki artyleryjskie, ciężarówki. Pamiętajmy o tym, że to jest kolejny mit II wojny światowej o zmechanizowaniu Wehrmachtu. Podstawowym pojazdem pociągowym niemieckiej armii do końca II wojny światowej był koń. Tak naprawdę oni nigdy nie byli zmechanizowani w stopniu takim, żeby wyeliminować trakcję konną. I nawet jak spojrzysz na wspomnienia polskich pancerniaków Maczka z bitwy pod Falaise w Normandii, to oni byli zaskoczeni, znajdując na przykład na pobojowisku setki zabitych koni niemieckich, tak? No oni byli w szoku, no bo armia brytyjska, amerykańska koni już nie używała, była w pełni zmechanizowana. Ale wróćmy do tematu. Tak, przejęli sprzęt pancerny. Tej Czesi byli bardzo dobrze, oni byli zresztą eksporterem sprzętu pancernego, produkowali bardzo dobre czołgi, przede wszystkim dwa modele, czyli ten lekki czołg LT-35 i czołg LT-38. Obydwa trafiły na wyposażenie Wehrmachtu, jako Panzerkampfwagen 35T i Panzerkampfwagen 38T. Niemcy mieli taki zwyczaj, że kiedy przejmowali uzbrojenie zdobyczne, wcielali do swojej armii w nawiasie na końcu niemieckiego symbolu podawali literę identyfikującą kraj pochodzenia i w tym przypadku T było Czechisz, czyli czeski. Tych czołgów, te czołgów Panzer 35, tak możemy w skrócie powiedzieć, przejęli troszeczkę mniej. Oni większość tych czołgów raczej przekazali Słowakom, bo powstało marionetkowe państwo słowackie i to państwo, armia tego państwa została wyposażona głównie w sprzęt po armii czechosłowackiej. Część jeszcze przed wojną ponad 120 czołgów z Czechosłowacji wyeksportowała do Rumunii. Natomiast ten czołg się jakoś specjalnie nie przyjął w armii niemieckiej. Został wycofany po kampanii francuskiej, kiedy okazało się, że nie dotrzymuje linii jednak innym konstrukcjom na polu walki. Trafił do jakichś jednostek szkolnych, tak jak mówię, trafił do Rumunii, trochę do Bułgarii. Ciekawostką taką a propos tego czołgu jest to, że Węgrzy na podstawie prototypu, który Czesi zbudowali, i teraz to jest ciekawostka, oni ten prototyp zbudowali w 1940 roku, czyli Marcin, zobacz, Niemcy okupują protektorat Czech i Moraw, a tutaj inżynierowie w Szkodzie czeskiej, najlepsze, dalej pracują nad rozwojem własnych konstrukcji pancernych, tak, no w zasadzie pod egidą już niemiecką, to można by powiedzieć, że to jest współpraca, no pełną gębą, więc ten czołg, ten prototyp czołgu średniego na bazie LT-35 posłużył Węgrom do zbudowania swojego czołgu M40 Turan 1 i to jest taka ciekawostka, Węgrzy mieli swoją konstrukcję czołgu, potem na bazie tego Turana zrobili chałupicę szturmową 105 mm z linii 2. Tak to wyglądało, natomiast to się niespecjalnie przyjęło. Natomiast hitem, tak bym powiedział, w Wehrmachcie, w ogóle bardzo udaną konstrukcją tamtych lat, był czołg LT-38, produkowany od 1938 roku do 1942, czyli był jeszcze produkowany pod okupacją niemiecką. Przez CKD, to się nazywało czesko-morawski Kolbendanek z Pragi i pilznejską Szkodę. Ten czołg przewyższał wczesne czołgi Panzerkampfwagen 1 i 2 niemieckie. Trafił właśnie do uzbrojenia jako Panzerkampfwagen 38T, czyli tak zwany obiegowo Panzer 38. Wyprodukowano go ponad 1400 sztuk, był używany bojowo jeszcze w czasie bitwy pod Kurskiem. Sprzedano go eksportowo przed wojną, między innymi do tak egzotycznych miejsc jak na przykład Iran, Peru, Szwajcaria. Szwecja kupiła jego licencję. Znaczy, to jest też kolejna ciekawostka. Oni kupili najpierw 116 sztuk, które Czesi dla nich wyprodukowali w latach 42-43, czyli
w czasie wojny, tak.
Tak, w czasie wojny czeska Szkoda produkuje czołgi na eksport do Szwecji. Szwedzi kupili licencję, zainstalowali na ten swoją armatę Boforsa i produkowali później jeszcze kolejne te czołgi. Zbudowali potem w latach 50. przebudowali je na transportery opancerzone. Natomiast te oryginalne dostarczone z Czech zainstalowali na nich armatę 75, potem 105 mm i zrobili z tego działo szturmowe. Te transportery opancerzone w szwedzkiej armii na bazie LT-38 de facto były na uzbrojeniu szwedzkiej armii do lat 70., więc to naprawdę konstrukcja zrobiła karierę i to, jaką karierę zrobiła, pokazuje, ile Niemcy na bazie, znaczy Niemcy przy współpracy czeskich inżynierów, ile oni na bazie tego czołgu zbudowali tak naprawdę później różnego rodzaju innych pojazdów, tak? Zaczynając od dział przeciwpancernych niszczycieli czołgów Marder 3, przez później na bazie Mardera taką haubicę samobieżną 150 mm w grille, więc zobacz, na podwozie tego czołgu można było wsadzić 150 mm haubicę. To pokazuje potencjał podwozia tego czołgu, nie tylko jak
podwozie było podwozia. Podwozie było na licencji Vickersa, dobrze pamiętam?
To była konstrukcja chyba jednak głównie Skody. Ono trochę przypominało wizualnie zawieszenie Christie, ale to nie był Christie. Tak, tam Vickers był na początku, bo LT-35 wychodził.
A, LT-35 miał licencję Vickersa, tak. Ale na pewno rozwiązania Vickersa mogły posłużyć Czechom w tak dalszych jest. Planach.
Natomiast takim ostatnim hitem, który powstał, bo tam było jeszcze parę różnych konstrukcji, było działo przeciwlotnicze, średnio udane, ale chyba najbardziej udanym pojazdem na podstawie tego czołgu, to był Jagdpanzer 38T, znany jako Hetzer.
Ten, który został wmontowany w barykadę na Śródmieściu podczas powstania warszawskiego, tak?
Tak, nasi powstańcy zdobyli jednego Hetzera, nazwali go Chwat, ale nie zdołali go uruchomić, więc jako taki, powiedzmy sobie, bunkier pancerny, budowali go w barykadę przy Poczcie Głównej, on został tam w czasie bombardowania przez Szczukasy zawalony, ocalał, przeżył wojnę, był do 1950 roku w Muzeum Wojska Polskiego, no a później jako niesłuszny politycznie sprzęt został niestety zezłomowany. Natomiast to był bardzo fajny pojazd, mały, niski, mobilny, tani w konstrukcji, uzbrojony w 75 mm armatę przeciwpancerną, miał całkiem niezłą siłę ognia. Niemcy wybudowali 2,5 tysiąca sztuk, częściowo wykorzystując podwozia wykorzystanych czołgów, stąd niestety w zasadzie chyba nie ocalał żaden egzemplarz cały LT-38. Czesi podjęli to jak my z 7TP taką próbę rekonstrukcji tego czołgu, no bo te podwozia, które były wycofywane, były przerabiane na Hetzery. Natomiast ten czołg, co jest ciekawostką, czołg, działo pancerne, przepraszam, było kontynuowane po wojnie w produkcji przez Szkodę jako model ST1. Było w użyciu szwajcarskiej armii do lat 70. Było w użyciu w armii czechosłowackiej przez pewien okres po wojnie. I większość z ocalałych dzisiaj egzemplarzy Hetzerów, niektóre są na chodzie, to są tak naprawdę Hetzery ST1 powojennej konstrukcji z armii szwajcarskiej. Jak ktoś jest zainteresowany, w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu jest naprawdę doskonale zachowany egzemplarz Hetzera. Ja nawet nie jestem pewien, czy on nie jest na chodzie, to znaczy nie jeździ, ale można zobaczyć Hetzera w Poznaniu, gdyby ktoś chciał.
Oprócz tej broni pancernej we wszelkich swoich modyfikacjach została przejęta bardzo dobra artyleria. Powiedz mi, jak tutaj wyglądała sytuacja? Czy to również pomogło Niemcom, żeby w tej pierwszej fazie wojny zyskać przewagę techniczną?
Tutaj czechosłowacka armia przed wojną była troszeczkę takim miksem. Oni mieli jeszcze sporo armat takich z czasów, można powiedzieć, austro-węgierskich. Mieli trochę swoich własnych konstrukcji nowych z końca lat 20. lat 30. i one rzeczywiście trafiły do Wehrmachtu i były używane. Przede wszystkim były to ciężkie haubice 15 cm. Wehrmacht klasyfikował kalibry nie w milimetrach, tylko w centymetrach, troszkę inaczej. Więc 150 mm ciężkie haubice, wzór 25 i wzór 37, i one były w użyciu w przypadku tej wersji nowszej, wzór 37, aż do 44 roku w jednostkach Wehrmachtu. Ciekawostką jest 22-centymetrowy, czyli 220 mm moździerz, wzór 28, który był wyprodukowany w latach 30. przez Szkodę na eksport. Czeska armia tego nie używała. Oni wyprodukowali je na eksport do Polski i Jugosławii. Zostały użyte przez Armię Wojska Polskiego w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim 22 września, no, w zasadzie bez jakiegoś tam specjalnego powodzenia, bo były właśnie niewłaściwie użyte. Natomiast Wehrmacht zdobył pewną liczbę tych moździerzy w 1939 roku w Polsce i w Jugosławii. Tu jest taka ciekawostka, oni je przyjęli na uzbrojenie jako 22 cm MRS 538 z oznaczeniem P, jeżeli to były te moździerze z polskich zdobyczy. Polskie moździerze, 12 sztuk, zostało zainstalowanych następnie przez Niemców na Wale Atlantyckim w Norwegii jako baterie nadbrzeżne i jeden z tych moździerzy całkiem niedawno został znaleziony w jednym z fiordów, więc być może zdołamy go wydobyć. I to taka trochę dygresja. Te czeskie moździerze trafiły również do Armii Czerwonej, która zdobyła je w wschodniej Polsce w 1939 roku i wykorzystała następnie do ostrzału linii Mannerheima w czasie wojny zimowej z Finlandią.
No to bardzo, bardzo ciekawa historia tych moździerzy. Nie były pozyskane bezpośrednio od Czechów, czyli konkludując tą całą historię.
Nie były. Na przykład Niemcy, zajmując ten kraj sudecki i umocnienia w Sudetach, zajęli również tamtejsze schrony bojowe, które były wyposażone w bardzo dobre 47-mm armaty przeciwpancerne i te armaty później trafiły na umocnienia wału atlantyckiego, część z nich na umocnienia linii Siegfrieda, więc alianci zachodni zetknęli się, można powiedzieć, z czeskimi armatami we Francji i później zdobywając Niemcy.
Co powiesz o broni strzeleckiej? Czy tu były jakieś ciekawe wynalazki i był tu jakiś zastrzyk, który Niemcy mogli przekuć na przewagę?
Przede wszystkim to, co było korzystne dla Niemców, to było to, że czechosłowacka armia po I wojnie światowej jako podstawowy karabin swojej armii przyjęła karabin systemu Mausera na nabój 7,92x52mm Mausera i to był dokładnie ten sam nabój, który wykorzystywała armia niemiecka, ten sam system karabinu. Ciekawostką jest to, że Czesi produkowali przed wojną karabin samopowtarzalny, też na taki nabój Mausera. On mógł strzelać jakby samopowtarzalnie, tam był nawet magazynek chyba 20-nabojowy dostępny. Niemcy nie przyjęli tego karabinu do swojej uzbrojenia, ponieważ uznali, że on jest zbyt skomplikowany. No jak ja tą informację czytałem, to śmiać mi się chciało, dlatego że to tak jakby Niemcy sami nie produkowali przekombinowanej, skomplikowanej broni. Tak? Jak spojrzysz na niemieckie konstrukcje, no również tej późniejszej broni strzeleckiej, no czy już przede wszystkim konstrukcje pancerne niemieckie z czasów II wojny światowej, no byli mistrzami skomplikowania i przekombinowania uzbrojenia. Natomiast rzeczą ciekawą, o której sporo ludzi zapomina, jest karabin maszynowy wzór 26 ZB. Ten karabin zrobił karierę w II wojnie światowej i po II wojnie światowej. W wielu krajach jest nadal używany. To jest karabin znany z brytyjskiej armii i z polskich sił na zachodzie jako Bren. Brytyjczycy kupili przed wojną licencję tego karabinu i on pod nazwą Bren, między innymi ten skrót Bren pochodził od Brna, bo to zbrojowka Brno go produkowała. Ten karabin był podstawowym karabinem maszynowym armii brytyjskiej i generalnie armii Zjednoczonego Królestwa, tak bym powiedział. Ten karabin Niemcy przejęli. On się u nich przyjął i on jako MG-26T trafił do jednostek Waffen-SS, czyli to świadczy o tym, że Niemcy ten karabin musieli sobie cenić, bo przekazali go do jednak dość elitarnych jednostek, mając no, swoje znakomite karabiny maszynowe. To jest też taka ciekawostka, również taka, ponieważ Bren był karabinem, który znamy z drugiej strony. Używali go Brytyjczycy.
Powiedz mi, Arek, czy Czesi mieli w swoim programie produkcyjnym karabinów coś na kształt naszego UR wzór 35, który troszkę uratował honor polskiej armii w 1939?
Nie zetknąłem się z czymś takim, żeby Czesi produkowali seryjnie, czy nawet prototypowo coś takiego jak nasz UR karabin przeciwpancerny. Tutaj czegoś takiego nie było.
Jeżeli chodzi o lotnictwo, to lotnictwo czeskie było lotnictwem słabym. Tutaj chyba mamy podobne zdanie, Arek. To nie było coś, co Niemcom by mogło pozwolić uzyskać jeszcze większą przewagę w powietrzu, którą mieli na kontynencie. Zgodzisz się ze mną?
Tak, przestarzałe de facto francuskie bombowce Aerobloch, podstawa ich lotnictwa myśliwskiego, dwupłatowa Avia B534. Nie był to myśliwiec, który by przewyższał jakoś specjalnie PZLP-11 polski. Niemcy nie zainteresowali się tak naprawdę czeskim lotnictwem. Praktycznie ten sprzęt, który przejęli, przekazali albo tej armii marionetkowej Słowacji, albo armii bułgarskiej. Awie w ramach lotnictwa słowackiego wzięły udział w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, bo pamiętajmy o tym, że na Polskę napadli nie tylko Niemcy, a później Sowieci, ale armia słowacka też aktywnie razem w ramię z Niemcami zaatakowała południową Polskę. Później Słowacy używali tych samolotów ze średnim powodzeniem w walkach na Ukrainie do 1943 roku, ale to była maszyna już tak naprawdę w 1939 przestarzała. Natomiast ciekawostka związana z tymi myśliwcami Avia B534 jest taka, że w 1941 roku Niemcy nakręcili taki propagandowy film Kampfgeschwader Lützow, czyli szwadron bojowy Lützow, i w tym filmie awie z namalowanymi szachownicami zagrały polskie myśliwce z września 1939 roku. I ten film jest, może się nam nie kojarzyć słuchaczom, ale to właśnie z tego filmu pochodzi taka propagandowa scena nakręcona przez Niemców z udziałem notabene słowackich kawalerzystów, która pokazuje scenę, jakoby Polacy z szablami szarżowali na niemieckie czołgi. Ta scena stała się tak popularna, popularna, że nawet dzisiaj można znaleźć w książkach na przykład zachodnich historyków powtarzaną bzdurną historię, że Polacy z szablami atakowali czołgi. Ta historia pochodzi po prostu z tego propagandowego filmu. Natomiast co jest taką ciekawostką, jeżeli chodzi o czeskie lotnictwo? To jest kolejny przykład, bym powiedział, takiej specyficznej sytuacji. Tutaj kraj jest pod okupacją, a tutaj sobie czescy inżynierowie w najlepsze budują czołgi, samoloty swojej konstrukcji. Oni przed aneksją jeszcze przez Niemcy, tuż przed nią zaczęli pracę nad nowoczesnymi myśliwcami dolnopłatowymi i te samoloty oblatano de facto w 1939 roku, już w zasadzie można powiedzieć, kiedy Niemcy tam wchodzili czy weszli. Niemcy przymknęli oko, Czesi sobie dalej rozwijali tą konstrukcję i to ciekawe, wyprodukowali 3 takie, można powiedzieć, przedseryjne egzemplarze, sprzedali je do Bułgarii, gdzie za zgodą III Rzeszy 12 sztuk dla lotnictwa bułgarskiego. I te samoloty służyły w lotnictwie bułgarskim do końca wojny, do 1945 roku. Jest niepotwierdzona informacja, bo tam jest po różnych sprzeczności, istnieje taka informacja, jakoby dwóch bułgarskich pilotów na któryś z tych samolotów 30 września 1944 roku zestrzeliło nad Bułgarią amerykański 4-silnikowy bombowiec. Prawdopodobnie.
To nie zmienia faktu, że w czasie wojny po aneksji Czech i utworzeniu protektoratu Czech i Moraw, Niemcy przenieśli dużą część produkcji lotniczej do Czech, ale o tym za chwilę powiemy, bo to jest jakby dziedzictwo po II wojnie światowej. Bo to wcale nie oznacza, że jeżeli samoloty produkowane przez Czechy jeszcze przed aneksją nie były i utworzeniem protektoratu Czech i Moraw nie były w użyciu albo grały w filmach, to wcale nie oznacza, że duża część produkcji niemieckiej nie znajdowała się na terenach Czech.
No tak, tak. Czeski przemysł cały czas produkował dla Niemców. Produkował dla nich sprzęt pancerny, bo nie tylko robili tego swojego Hetzera, ale przecież w pewnym momencie Skoda produkowała sztugi, produkowała pancery czwórki, produkowała elementy do panter tygrysów, więc to tak naprawdę było spore wsparcie. Tak samo jak czeska Avia produkowała przecież silniki lotnicze, składała Messerschmitta 109.
O tym za chwilę. Arek, jeden element, który można potraktować humorystycznie. Chodzi o czeską marynarkę wojenną. No. I to oczywiście to może wywołać uśmiech na twarzy słuchaczy, ale tak, Czechosłowacja przedwojenna i Czechosłowacja powojenna posiadała swoją marynarkę wojenną. Wiedziałeś o tym?
Nie wiedziałem i to jest naprawdę dość taka zabawna informacja, Czechosłowacja i marynarka wojenna, ale ja zakładam, że mówimy o marynarce śródlądowej.
Tak, mówimy o marynarce szuwarowo-bagiennej, tak, oczywiście. Ta marynarka miała za zadanie patrolować rzekę Łabę i Dunaj. I Czesi mieli bardzo ambitne plany dotyczące marynarki, bo zbudowali największy okręt śródlądowy, największy wojenny okręt śródlądowy, mianowicie okręt się nazywał Prezydent Masaryk. Był to największy okręt, który służył na wodach śródlądowych w czasie II wojny światowej. Został zbudowany w stoczni w Komarnie, wcześniej stacjonował w Bratysławie, w porcie w Bratysławie, potem został przeniesiony do Linzu i tam Niemcy go doposażyli. Zamontowano nowe 30-centymetrowe armaty, również szybkostrzelny karabin maszynowy, po czym dodatkowo wyposażono ten okręt w wieżyczkę 37-milimetrową, także to był bardzo silny okręt bojowy. Co więcej, walczył z sowieckimi okrętami, okrętami marynarki śródlądowej, broniąc Budapesztu. Czesi mieli jeszcze 4 inne okręty. 2 były zamówione jeszcze przez marynarkę austro-węgierską i to były okręty, powiedzmy, można by je nazwać pościgowymi, aczkolwiek nie wiem, czemu one się w źródłach nazywane są torpedowcami. Co to były malutkie pościgowe okręty. Dodatkowo były jeszcze mniejsze 2 jednostki, które stawiały miny na rzekach. Masaryk zmienił potem swoją nazwę na nazwę niemiecką Bechelaren. Wrócił do marynarki czechosłowackiej, ale nigdy już nie był rozbrojony i co było ciekawe, potem służył jako tak zwany hulk, czyli hotel, coś pływającego, co jest magazynem. Ale Czesi po wojnie też mieli marynarkę wojenną, bo przejęli po Niemcach okręt wyposażony w 75-milimetrowe działko z Panzera IV i służył do patrolowania Dunaju na granicy z Austrią. Ale jaka może być agresja na Układ Warszawski ze strony neutralnej w owych czasach Austrii? Celem tego patrolowania było zapobieganie ucieczkom obywateli Czechosłowacji od strony słowackiej. Także to jest też ciekawy epizod czechosłowackiej, czy tam czeskiej broni.
To mówimy o okrętach rzecznych klasyfikowanych jako monitor. To były takie największe pancerne jednostki. Rzecz, klasa sięgająca jeszcze wojny secesyjnej USA. No ale to jest dość ciekawe, to jest dość ciekawe. Węgrzy mieli swoją, Rumunii. Można kiedyś o tym popowiadać, była też przecież węgierska marynarka wojenna.
Słuchaj, ja przeszedłem do końca wojny, bo powiedziałeś o temacie, który chciałbym tutaj wpleść na zakończenie podcastu i myśmy o tym rozmawiali. Mianowicie chodziło o Messerschmitta BF-109, którego błędnie w podcaście o generale Świerczewskim nazywałem B-109, co mi nie omieszkałeś wypunktować. W czasach, kiedy sklejano samoloty, były dwie możliwości posiadania Messerschmitta. Pierwsze, był produkowany, wytłaczany Messerschmitt z oznaczeniami Legionu Kondor. To się bardzo strasznie wycinało ten model i potem kleiło. Miałem takiego, pamiętam, tata przywiózł mi go kiedyś ze Szczecina. Natomiast można było się pokusić o coś innego. W czeskich modelach był model AVI, który został zbudowany na bazie Messerschmitta. Tylko, że tam była kabinka dwuosobowa, trzeba było zalepić szpachelką, przemalować w kolor Messerschmitta, a oznaczenia niemieckie robiło się na bazie dużych kalkomanii, które tarczano wtedy do bombowca Łoś. Także wycinało się tam kalkomanie, żeby powstały krzyże. Powiedz mi, z tymi Messerschmittami BF-109 zbudowanej na bazie tego Messerschmitta AVI wiąże się wiele historii.
Tak jest. Natomiast tak, wracając do samolotu. Avia produkowała w czasie wojny dla potrzeb niemieckich Messerschmitta BF-109 pod koniec wojny w wersji G i przez jakiś czas kontynuowała tą produkcję, ponieważ miała zapas silników Daimler-Benz DB605 i one były produkowane jako Avia S-99 i pod takim oznaczeniem między innymi przez jeszcze kilka lat po wojnie służyły w armii, w lotnictwie czechosłowackim. Natomiast jak brakło im tych silników, no to wpadli na pomysł, żeby zaadaptować ten płatowiec do silnika Jumo 211 z bombowca Henkel H-111, dlatego że oni produkowali ten silnik, mieli do niego dokumentację. No niestety ten silnik miał słabsze osiągi od silnika Daimler-Benza, tego oryginalnego, więc samolot był generalnie nieudany, miał słabe osiągi, tam odziedziczył też niestety wadę Messerschmitta 109, wąskie podwozie, więc był trudny w pilotażu, trudny w lądowaniu, dlatego miał awaryjny synchron synchronizator karabinów maszynowych strzelających z kadłuba przez śmigło i ta awaria synchronizatora prowadziła do odstrzelenia własnego śmigła. No może sobie wyobrazić sytuację walki powietrznej i odstrzeliwuje sobie własne śmigło.
Mając tylko jedno.
Tak, samolot zyskał i to jest chyba najlepsza, tak powiem, opinia o tym samolocie. Czescy piloci nadali mu nazwę Mezek, czyli Muł. Natomiast był również zrobiony w wersji szkolnej, dwumiejscowej. To właśnie był ten model. W tej wersji był używany do 1957 roku. Natomiast ten samolot zrobił później jeszcze jedną ciekawą karierę. Mianowicie, kiedy po wojnie powstało państwo Izrael, zaczęło powstawać, doszło do wojny między rodzącym się państwem Izrael, utworzeniem izraelskich sił zbrojnych, a siłami arabskimi, jak również tam to chodziło do starć się z siłami mandatowymi brytyjskimi. No więc Izraelczycy szukali, tak powiem, źródeł broni. Kraje zachodnie, Brytyjczycy, generalnie Amerykanie nie chcieli im tej broni specjalnie sprzedawać, no bo to tam był brytyjski mandat w Palestynie, konflikt, można powiedzieć, interesów. Natomiast kraje komunistyczne za cichym przyzwoleniem Związku Radzieckiego sprzedawały w najlepsze broń obydwu stronom. I Czesi sprzedali te awie S-199 do sił powietrznych Izraela, to był ich pierwszy myśliwiec i one były używane przez siły powietrzne Izraela przez pewien czas. Można by teraz zobaczyć zdjęcia z izraelskich muzeów, zdjęcia archiwalne pokazujące awie S-199 z gwiazdami Dawida. I teraz sobie wyobraź, no wprawne oko rozróżni, że to jest ta awia, bo tam jest trochę inna osłona silnika, ona wygląda troszeczkę inaczej niż oryginalny Messerschmitt, no ale reszta płatowca się zgadza. W zasadzie czeska kopia Messerschmitta 109, wyobraź sobie, latająca z gwiazdami Dawida nad Izraelem. Najlepsze było to, że oni tam również, część tych samolotów, zwłaszcza tych egzemplarzy S-99, w ogóle nawet się Czesi specjalnie nie pofatygowali, żeby usunąć po niemiecki kamuflaż. Ja kiedyś gdzieś trafiłem na takie naprawdę kapitalne zdjęcie pokazujące parę tych AWI, czyli no, czeska kopia Messerschmitta 109 lecących nad Jerozolimą, także w tle nawet było wzgórze świątynne widać z gwiazdami Dawida, no po prostu Messerschmitty z gwiazdami Dawida nad Jerozolimą. Próbowałem to zdjęcie znaleźć ostatnio przed tym podcastem, żebyśmy je załączyli do wersji YouTube'owej i powiem szczerze, szukałem przez kilka dni, zdjęcie widziałem parę lat temu, zniknęło, nie wiem dlaczego, może je znajdę, może rzeczywiście zniknęło, wiesz, no Izrael jest krajem, który bardzo dba o swoją opinię i może ktoś nagle odkrył, że to nie wygląda bardzo fajnie, Messerschmitty z gwiazdami Dawida nad wzgórzem świątynnym.
No i tak, taka właśnie historia nam się trafiła na koniec. Podsumowując, Arek, ja myślę, że sporo po zakończeniu II wojny światowej, sporo jednak tej broni, która była produkowana na potrzeby niemieckie, przeszła jako uzbrojenie Układu Warszawskiego.
Tak, dlatego, że Czesi przez jakiś czas kontynuowali tą produkcję. No, mówiliśmy o samolotach. Dalej produkowali Panzerjagera 38T, czyli Hecera. Z innymi używała jej i armia czechosłowacka i sprzedali je Szwajcarom. Natomiast to jest też taka niezła ciekawostka. Oni produkowali w czasie wojny ten taki półgąsienicowy, popularny często na zdjęciach, filmach można zobaczyć podstawowy transporter armii niemieckiej, półgąsienicowy transporter. I oni, Skoda razem z Tatrą kontynuowała produkcję tego transportera po wojnie, tylko wsadzili tam silnik diesla z Tatry i te transportery były używane w Ludowej Armii Czechosłowackiej do początku lat 80. W tej chwili, jeżeli gdzieś jakieś grupy rekonstrukcyjne posiadają te pojazdy, które po prostu były normalnie wizualnie, to jest prawie, że nie do odróżnienia, niemiecki transporter 251, w tej chwili praktycznie wszystkie te na chodzie half-tracki takie niemieckie, które są gdzieś w grupach rekonstrukcyjnych, to są tak naprawdę OT 810 Skody powojenne. Natomiast taka naprawdę ciekawa to jest taka, że jakbyśmy zobaczyli armię, Ludową Armię Czechosłowacką w pierwszych kilku latach po wojnie, to była niezła zbieranina uzbrojenia. Ja nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej armii w Europie wtedy można było zobaczyć taki zestaw sprzętu, dlatego że czechosłowaccy żołnierze mieli to szczęście i można powiedzieć zaszczyt, że oni w 1945 roku wrócili do swojego kraju z bronią. Dlatego, że część Czech została zajęta aż tam za Pilsną przez armię amerykańską, więc ta sytuacja podziału strefy wpływów Czechosłowacji nie była taka jasna, jak w przypadku Polski zajętej całkowicie przez Rosjan, więc alianci zachodni zgodzili się, żeby siły czechosłowackie walczące na zachodzie wróciły z bronią do Czechosłowacji, w ten sposób wróciła z bronią, kompletnie uzbrojona pierwsza czechosłowacka brygada pancerna z czołgami Cromwell, Stuart i Challenger. Czescy piloci latający w ramach dywizjonów czechosłowackich w RAF-ie przylecieli do Czechosłowacji na Spitfire'ach. No i teraz sobie wyobraź sytuację tych pierwszych lat powojennych, kiedy w tej samej armii, w tych samych siłach powietrznych latają Messerschmitty 109, tak, robione na licencji przez AWIE, latają Spitfire'y i latają radzieckie Jaki. A czeskie siły lądowe używają równolegle pobrytyjskich Cromwellów obok T-34 i po niemieckiego sprzętu.
Bardzo, bardzo ciekawy miks. Idealne na Muzeum Historii potem. Nie?
Więc niestety z tego sprzętu w takich egzemplarzach muzealnych w zasadzie chyba nic nie ocalało. Ja jestem ciekaw, skąd pochodzi czołg, który stoi na pomniku na Przełęczy Dukielskiej, zaraz za granicą z Polską. Polecam zobaczyć miejsce. Tam jest pomnik przy drodze przez Przełęcz Dukielską od polskiej granicy. Stoi pomnik, na którym jest jakby taki najeżdżający na siebie T-34 i niemiecki Panzer IV z długolufową armatą już. I jestem tak w sumie ciekawy, skąd ten czołg pochodzi. Czy to jest jeszcze czołg tak naprawdę, który zakończył swoją karierę w Wehrmachcie, czy to był czołg, który zakończył swoją karierę w armii czechosłowackiej, a potem po prostu Czesi go postawili tam na pomniku. Natomiast polecam zobaczyć miejsce dla miłośników militarium, gdyby ktoś chciał, tuż za polską granicą.
Bardzo ciekawa sugestia, na miejsce nieoczywiste. Arek, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że słuchaczom się również podobał. Dużo, dużo mówiliśmy o typach broni i uzbrojenia. Ja myślę, że powinniśmy również wrócić do trudnej historii Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego.
To jest temat tak szeroki, że on zatacza o Syberię, ale to innym razem.
Wiem, co masz na myśli. Arek, jeszcze raz Ci dziękuję. Mam nadzieję, że słuchaczom się podobało i mam nadzieję, że za kilka tygodni wrócimy do wspólnego nagrywania kolejnego odcinka.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, cześć.
Do usłyszenia, cześć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.